Teraz, kiedy już nasze dzieci i nasi nauczyciele wyszli, chciałbym jeszcze dorzucić do nas tutaj zgromadzonych, że w sposób szczególny jest naszą radością, że w tym roku do grona nauczycieli dołączyli również mężczyźni. To nie dlatego, że nasze siostry nie są wspaniałe, bo są. Nie dlatego, że kobiety nauczycielki nie są wspaniałe. Z dzieciństwa pamiętam, miałem większość nauczycielek kobiet, przynajmniej było się w kim podkochiwać. Ale ważne jest to, żeby Bóg w rodzinie był też Bogiem tatusia. Żeby tatuś nie delegował sprawy wychowania w wierze, wychowania duchowego mamie. Dlatego, że dziecko szybko chwyci myśl, że Bóg jest sprawą mamy, że Bóg jest sprawą kobiet. Bóg jest sprawą każdego prawdziwego mężczyzny. Bóg powinien być naszym przewodnikiem jako mężczyzn. My, mężczyźni, często mamy problemy z tym, by mieć jakiegoś nauczyciela, żeby być czyimiś naśladowcami, bo my chcemy właśnie być tymi, którzy wyznaczają kierunek. Ale kochani, to jest fałszywa postawa. Tylko ten, kto ma przewodnika w Chrystusie, może być rzeczywiście przewodnikiem dla innych. Apostoł Paweł, który jest nazywany apostołem narodów, kiedyś powiedział: bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. To nie umniejsza naszej wartości. To raczej świadczy o naszej mądrości, jeżeli uczymy się drogi od kogoś, kto ją zna. To nie uwłacza nam, jeżeli rozkładamy mapę. Nie uwłacza nam, gdy włączamy GPS. Tak samo, jeżeli będziemy w życiu podążali za Chrystusem, dobrze uczynimy. Wtedy też nasze rodziny mają szansę dotrzeć do właściwych portów. Chciałbym teraz, abyśmy my też skupili się na rozważaniu, którego konspekt każdy z nas otrzymał. Jest to rozważanie oparte na 11 rozdziale Księgi Kaznodziei Salomona. W tym tygodniu cały czas przeżyłem właśnie w cieniu Księgi Kaznodziei Salomona. Wczoraj ukończyłem jej przekład. A ten rozdział 11 wybrałem jako rozdział, który wydaje mi się dość adekwatnie pasuje do tego początku roku również dla rodziców. Dlatego, że życie codzienne ma też ten aspekt zdrowego rozsądku. Aspekt, który wydaje się zupełnie pozaduchowy. Taki jak te prozaiczne rachunki, które do nas, panowie, są przysyłane co miesiąc. Żadnej w nich poezji, a jednak wymaganie całkiem konkretne. Stąd też myślę, że wszystkim nam pomoże rozważanie dotyczące zasad zdroworozsądkowego życia. Księga Kaznodziei, jak już powiedzieliśmy, jest dla nas szczególna. To dlatego, że została ona napisana do ludzi w mniej więcej naszym wieku, do ludzi w podobnej jak nasza sytuacji. To znaczy, została napisana do ludzi młodych albo też w sile wieku. Ludzi poszukujących recepty na życie. Ludzi planujących przyszłość dla siebie i swoich rodzin. Gotowych zmieniać świat, choćby w tym najmniejszym kręgu rodzinnym. Ludzi śledzących przeróżne reklamy, wybierających to, co w nich najlepsze. Śledzących notowania giełdowe czy inne, dlatego że one przekładają się przynajmniej na życie mężczyzny, dlatego że wie, dokąd zmierza, jak może spożytkować zarobione przez siebie pieniądze. Jest ona kierowana do ludzi optymistycznych, do ludzi, którzy mają wiele przed sobą, ale jeszcze niewiele za sobą. Dlatego powinni się uczyć. Ta księga też charakteryzuje się tym, że Bóg traktowany jest w niej dość marginesowo. W pewnym uproszczeniu można by powiedzieć, że tyle w tej księdze Boga, ile jest Go w naszych biurach, szkołach, na uczelniach, w życiu publicznym. Tyle jest Go w tej księdze, ile było w naszym życiu, zanim poznaliśmy Chrystusa. Ostatnio powiedzieliśmy, że ta księga jest dla nas ważna, bo upewnia nas, że dobrze wybraliśmy, wybierając życie z Jezusem. Ale teraz chciałbym jeszcze dorzucić, że ta księga jest ważna, dlatego że zawiera nie tylko ten rozdział, ale cała księga zawiera te zasady zdroworozsądkowego życia. A z Boga, jeśli tak można powiedzieć, często w codziennym życiu nas najmniej rozliczają. Ta kultura jest tak zbudowana, że uczy nas, że sprawy Twojej wiary są Twoimi sprawami osobistymi. My tu wymagamy od Ciebie sumienności, podporządkowania, sumiennego wykonywania obowiązków, dbania o założone wskaźniki, czy cokolwiek, co jest charakterystyczne dla pracy, którą wykonujemy od poniedziałku do soboty. Więc dlatego ta księga jest istotna. Ślij swój chleb po powierzchni wody, bo po wielu dniach odnajdziesz go. O co w tych słowach chodzi? Można te słowa rozumieć przynajmniej trojako. I tak też je rozumiano. Przede wszystkim rozumiano te słowa jako idiom odnoszący się do hojności. Nasz przekład warszawski tłumaczy: rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach wróci on do ciebie. Nie jest to cecha tylko przekładu Biblii Warszawskiej. W ogóle w literaturze europejskiej ustalił się ten pogląd, że to jest właśnie idiom mówiący o hojności. Chcę powiedzieć, że warto i temu się przyjrzeć. Warto się przyjrzeć i temu, że hojność jest polecana w Biblii. Dziel się tym, co masz, na ile możesz, ażeby własnych możliwości też nie uszczuplić. Dziel się tym, nie pytając o zwrot. Ale twój przykład będzie gdzieś się szerzył. I któregoś dnia ten przykład, a z nim ten przysłowiowy chleb, powróci do ciebie. Ale też można by ten idiom potraktować jako odnoszący się do długofalowych i cokolwiek niepewnych przedsięwzięć i inwestycji. Ślij swój chleb po powierzchni wody. Można by wręcz powiedzieć: ślij go w nieznane. Puść go prądom rzecznym czy prądom morskim. Kochani, i temu się przyjrzyjmy. Bo w jakiś sposób, jeśli te słowa oznaczają ten idiom, to przywodzą mi natychmiast skojarzenie z wychowaniem dzieci. Są książki, artykuły, których tytuły można by streścić mniej więcej tak. Co wyrośnie z naszych dzieci? Kto z Was podniesie rękę i powie: ja wiem. Świeci mi słońce w oczy, ale podejrzewam, że żadna ręka się nie podniosła. I dobrze, jesteśmy odpowiedzialni. Nikt z nas nie wie, co dokładnie wyrośnie z naszych dzieci. A jednak, ileż my tam rzucamy w tą rzekę, w to morze chleba? Siostry, wstajecie po nocach. Karmicie te małe dzieci. Nie dosypiacie. Padacie na nos ze zmęczenia. Właściwie troski dzieci, ich płacz, cokolwiek się dzieje, to są wasze ogromne troski. Oczywiście przy tym też i nasze męskie troski. A później, gdy pomyślimy tylko o wychowaniu, wiele mógłbym tu mówić, bo już nasze dzieci lepiej lub gorzej wychowaliśmy, ale ileż tam jest chleba rzuconego w niepewne, puszczonego jakby prądom rzecznym, prądom morskim. Kochani, może być tak, że wbrew temu, co nieraz w pewnych okresach myślimy, ten chleb do nas powróci. Kiedyś ten cały wysiłek może się okazać sensowny. Kiedyś może przybrać właśnie formę dziękuję ze strony dzieci. Kiedyś może się okazać, że dzieci nasze stosują w życiu to, czegośmy ich z całą miłością, z całym poświęceniem uczyli. I choćby ci się wydawało, że to dziecko jest niewdzięczne, że ono nic nie rozumie, bo też, jak to powtarzam, od czasu do czasu każde dziecko w pewnym okresie ma zapotrzebowanie na rodzinę patologiczną, więc jeśli nią nie jesteś, dziecko z ciebie zrobi. Powiedziałbym, inwestujmy w nasze dzieci. Inwestujmy w to niepewne. Po wielu dniach możemy to odzyskać. Ale po trzecie, słowa te mogą być zachętą po prostu do handlu międzynarodowego. Dlatego, że w innych tekstach Pisma Świętego takie wyrażenie ślij swój chleb po powierzchni wody odnosi się do wysyłania ziarna, zboża za morze. To też niepewny interes, szczególnie w tamtych czasach. Ale tu widzimy, że Pismo Święte poleca, abyśmy byli otwarci, nawet ryzykując niebezpieczeństwo. I myślę, że to jest istotne dla nas, żebyśmy na arenie wspólnoty współpracowali ze sobą. Nawet jeśli wygodniej by było zamknąć się do własnej rodziny, czy też do własnej grupy domowej. Współpracuj z innymi. Nie tylko na tej zasadzie, żeby sobie grzecznie mówić raz w tygodniu dzień dobry, ale żeby prowadzić w sensie ogólniejszym pewną wymianę handlową, nawet jeśli oznacza ona coś niepewnego. Również chcę zachęcić również tymi słowami, abyśmy w tym roku wszyscy skoncentrowali się na stosunkach zagranicznych z naszym PIC, Poznańskim Kościołem Międzynarodowym. Kiedyś spotykaliśmy się tu w jednym budynku. Oni właśnie o 10, my o 12. Teraz spotykają się w hotelu Sheraton. Zaplanuj, żeby tam pójść. Zaplanuj, by uczyć się języka innych ludzi. Pamiętajmy, Jezus mówił wszystkimi językami, jak jeden film mówi, ale powiedziałbym, przynajmniej mówił trzema albo czterema. Weźmy przykład. Pomyślmy o innych ludziach, gdy są święta. Pomyślmy o tej otwartości, która może nie tak zupełnie naturalnie charakteryzuje nas, wychowanych według tej historii, według tej kultury. Nie bądźmy zamknięci. My czasem się szczycimy, że nikogo nie biliśmy. No, to sienkiewiczowska prawda. Historia mówi co innego. Ale nas bito. Jan powiedział, miejmy stosunki z innymi, bądźmy otwarci, ślij swój chleb po powierzchni wody, bo po wielu dniach może się okazać, że go odzyskasz i to z ogromnym procentem. W misji rozglądamy się i oglądamy się na Amerykę Południową, na Azję, na Chiny. Widzimy te tereny jako miejsca, skąd dzięki temu, że ktoś słał chleb po powierzchni wody, może te kraje będą źródłem mas ewangelistów dla być może nawet naszego kontynentu i całego świata. Idźmy dalej. Drugi wiersz. Rozdziel dział między siedmiu, a nawet ośmiu, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może stać się na ziemi. Tutaj ci, którzy prowadzą Crown Financial, czyli ten kurs, jak zarządzać finansami, mogliby się uśmiechnąć, bo to jeden z kluczowych tekstów właśnie tego ruchu. Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego kosza, mówi przysłowie. Dlatego, że jeżeli ten jeden kosz ci spadnie, to wtedy masz kłopot. Masz jajecznicę ze wszystkich jajek. A może warto by było część zachować. Rozdziel swój dział między siedmiu, a nawet ośmiu. O co chodzi z tym działem? Ten dział to po prostu udział, na przykład w tamtych czasach w łupach albo w żywności. Również to słowo oznacza zysk, pożytek, nagrodę. Jeżeli osiągasz jakieś zyski, to rozdziel je, tak też można to tłumaczyć, na siedem, a nawet osiem części. Na przykład podziel je pomiędzy kościół, rodzinę, dzieci, oszczędności, narzędzia, dobra ruchome, nieruchome i na przykład inwestycje. To już chyba wyszło siedem. Po prostu bądź mądrym człowiekiem. Biblia zachęca do tego, żebyśmy też życie wokół nas traktowali w sposób rzeczywiście logiczny. Trzeci wiersz. Gdy chmury są pełne, spuszczają na ziemię deszcz. I jeśli drzewo pada na południe lub jeśli na północ, w miejscu, gdzie drzewo pada, tam też leży. Słowa te są głosem na rzecz życiowego realizmu. Różnie oczywiście w życiu może być, ale ogólnie rzecz biorąc, kiedy zbierają się chmury, to będzie deszcz. Każdy trud przynosi zysk. Jeśli siejesz dobre ziarno, różnie może być, ale zwykle będą dobre plony. Pismo Święte mówi, kto skąpo zieje, to skąpo będzie żął. Kto obficie sieje, obficie będzie żoł. Oczywiście nie jest tam powiedziane, kto skąpo zieje, Bóg zrobi cud, będą obfite zbiory, a kto obficie sieje, wcale nie musi tak być. Bo reguła jest jasna. Mogą oczywiście zdarzyć się różne rzeczy, ale ogólnie Słowo Boże mówi nam i zachęca nas do tego, żebyśmy po prostu oczekiwali, że nasze dobre posunięcia przyniosą też dobre skutki. Te słowa to również głos przeciwko naiwności. Dlatego, że w życiu tak jest, że ku czemu ktoś ma skłonności, tam też, powiedzmy sobie, padnie. A gdzie coś padnie, tam leży. My, ponieważ sami jesteśmy przemienieni przez Chrystusa, często mamy tendencję traktować cały świat, jak byłby dobry i odrodzony. Ja kilkakrotnie, jeżeli nie więcej, przyłapałem się na tego rodzaju naiwności. Czy te oczy mogą kłamać, ależ nie? Czy ci mogą serce złamać itd.? Mogą. I te słowa pokazują, że gdzie drzewo spadnie, tam możesz się go spodziewać. Chyba, że rzeczywiście wydarzy się cud nowego narodzenia. Czwarty wiersz mówi, kto zważa na wiatr, nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żął. To głos przeciwko mnożeniu wątpliwości i wymyślaniu trudności. Nie można postępować w sposób nieprzemyślany, ale nie da się przemyśleć wszystkiego. Trzeba zaufać. Trzeba wkalkulować to, że będzie jakieś ryzyko. Trzeba po prostu zaufać Bogu i siać, nawet jeśli to oznacza rzecz niepewną. Piąty wiersz mówi: jak nie wiesz, jaka jest droga ducha w kości i w łonie brzemiennej, tak nie poznasz dzieła Boga, który czyni wszystko. Te słowa nam pokazują, że w relacjach z Bogiem musimy stawiać na zaufanie Biblii, przez którą przemawia Bóg. Do zbawienia i do powodzenia w życiu nie potrzeba mieć profesury z teologii. Wystarczy czytać ją i stosować w życiu to, co się zrozumie. Kiedy zaczynałem moje duchowe życie, byłem kompletnie zielony i w sprawach biblijnych i życiowych. Ale od tego zacząłem. Boże, otwórz mi oczy na to, co czytam. A to, co zrozumiem, resztę pomijam. To, co zrozumiem, zastosuję w życiu. Czas płynął, zrozumiałem więcej. Ale nie trzeba zrozumieć wszystkiego, żeby zacząć żyć z Bogiem. Tak samo jak, kochani, bądźmy szczerzy, żeby mieć dzieci, nie trzeba mieć specjalizacji w ginekologii. Można używać życia, można korzystać z życia, nawet jeśli się nie wszystko wie. Ufaj rzeczom oczywistym, a nie zawiłościom. Nie pozwalaj sobie na niepotrzebne wątpliwości. Rzeczą oczywistą jest, że świeci słońce. Nie bądź człowiekiem, który mówi: otworzę oczy na światło, jak zrozumiem naturę światła. To niepotrzebne. Możesz cieszyć się i opalać się, nie rozumiejąc nic, jeśli chodzi o fizykę światła. Co do duchowych spraw, również wybierz to, co oczywiste. I chociaż akurat ja ciągle się kształcę, to muszę powiedzieć, że czasem poziom mojego duchowego życia nie zależy od ilości nowych informacji, które nabywam, ale od tego, jak bardzo ufam Bogu, a ufam Mu nie tylko w oparciu o to, czego się dowiedziałem, ale w oparciu też o to, w jaki sposób On w moim życiu działał i działał w przeszłości i działa dotychczas. Na tym to opieram. Również, gdy stykam się oczywiście z mnożonymi wątpliwościami o Bogu, o Biblii, o istnieniu Boga i tak dalej, ufam Bogu, że On wie, co czyni, że Jezus Chrystus był na tej ziemi, że On chodził po ziemi, jest to zaświadczone, umarł za mnie, to jest zaświadczone, zmartwychwstał, to jest poświadczone i teraz przez swego Ducha Świętego żyje we mnie i o tym też wiem. Dlaczego? Bo mam pewność, że jestem Jego dzieckiem. Widzę w swoim życiu owoce Jego działania. Bóg mi też daje dary Ducha Świętego. To są rzeczy oczywiste dla mnie. Nie muszę dopuszczać do swojego serca, do swoich myśli wątpliwości. Nie wiem, jak to się dzieje, że duch w którymś momencie wstępuje w łono matki i te rozwijające się kosteczki stają się człowiekiem w pełnym wymiarze. Nie wiem, jak to się dzieje, ale to się dzieje. Nie rozumiem Bożego dzieła w całej jego rozciągłości, ale to mi nie przeszkadza, żebym żył dla Niego. Żył dla Niego pełnią życia. Szósty wiersz mówi: z rana siej swoje nasienie i niech twa ręka nie spoczywa do wieczora, bo nie wiesz, co się powiedzie, to czy tamto, i czy w obu przypadkach będzie tak samo dobrze. Bądźmy ludźmi pracowitymi, którzy nie wykorzystują dni wolnych na lenistwo. Przykazanie mówi: 6 dni będziesz pracował. Świat ze względu na ekonomię mówi: 4. Więcej pracy nie mamy. 5. Więcej pracy nie mamy. Ale ty wykorzystaj to, żeby ten pozostały czas, poza tym jednym dniem, dokształcać się, podjąć studia, uczyć się języka, podjąć jakieś inne zajęcie, zaangażować się wolontaryjnie w coś, co samo w sobie jest twórcze. Innymi słowy, bądź człowiekiem pracowitym. Nie wiesz, co się w życiu jeszcze może przydać i Słowo Boże zachęca nas do tego, byśmy, jeżeli to możliwe, stawali się ludźmi wszechstronnymi. Siódmy i ósmy wiersz mówi: słodkie jest światło i dobrze oczom widzieć słońce. Jeśli więc człowiek żyje wiele lat, niech się z nich wszystkich cieszy. Lecz niech pamięta o dniach ciemności, bo będzie ich wiele. Wszystko, co nadchodzi, jest marnością. Skupiajmy się w swoim życiu na jasnych jego stronach. Cieszmy się chwilą, szczególnie jeśli to dobra chwila. Dlatego, że jak czytamy w Księdze Kaznodziei Salomona, przez wszystkie rozdziały wszystko jest marnością. To nie znaczy, że jest co do wartości marne. Mówiliśmy, że ta marność oznacza, że to jest ulotne, przelotne, nietrwałe. Pamiętam, mieliśmy w mojej rodzinie powiedzenie: zawsze tak nie będzie. Mój ojciec powtarzał to zdanie mojej mamie, która od czasu do czasu narzekała. Nie często, ale zdarzało się, że narzekała. Tata powiedział, zawsze odpowiadał tak: Żyd Żydówce napisał na ścianie: zawsze tak nie będzie. Wtedy byłem małym chłopcem, nie wiedziałem, dlaczego Żyd, dlaczego Żydówce, ale im starszy się stawałem i do dzisiaj widzę, że w życiu jest tak, że nawet twoje najgorsze przeżycia przeminą. Jesteś w największym dole? Zawsze tak nie będzie. Z każdą chwilą twojego cierpienia jesteś bliższy wyzdrowienia. Ale też, gdy jesteś na szczycie i patrzysz na wszystkich i na wszystko z góry, pewien, że już teraz będzie ci się wiodło, powiedziałbym: skłoń głowę, spojrzyj w niebo, pamiętaj, zawsze tak nie będzie. Przygotuj się też na dni doliny i ufaj Bogu, że przeprowadzi cię nawet doliną cienia śmierci. I na koniec ten fragment, którym rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie, ale w przekładzie dosłownym, chciałbym, abyśmy odnieśli go do siebie, ponieważ tutaj na tej sali wszyscy możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy ludźmi młodymi. Wielu z nas może to powiedzieć, myśląc o swojej zewnętrznej posturze, ale też w Chrystusie, nawet ci z nas, którzy mają więcej lat, są młodzi. Ciesz się, młody człowieku, w twojej młodości. I niech się twe serce cieszy w dniach twojej młodości. Chodź drogami swego serca i kieruj się widokiem swych oczu. Lecz wiedz, że za to wszystko przyprowadzi cię Bóg na sąd. Usuń zmartwienie ze swojego serca. Pozbądź się zła z twego ciała. Tutaj zło, w języku hebrajskim zło jest bardzo szerokie. Oznacza nieszczęście, niepowodzenie, zło moralne, niewygodę, wszystko. Zostawiłem tak, jak tam jest, żebyśmy znali całą tą koloryt hebrajski. Pozbądź się zła z twego ciała, gdyż młodość i dojrzewanie jest marnością. Kochani, żyjmy według zasady życia z OB, z ograniczoną beztroską. Życia, które nie rozstaje się z pryncypiami. Powtarza się to nieraz, nie wiadomo od kogo to podchodzi, święty Augustyn, czy święty Tomasz, czy święty Franciszek, ale mówi się, że całe życie chrześcijańskie można ściągnąć, czy skupić, czy streścić w jednym zdaniu: kochaj Boga i rób co chcesz. Jak pomyśleć, jest w tym coś. Pismo Święte zachęca nas: rób co chcesz, ale pamiętaj, że robisz to pod okiem Boga, przez którym trzeba będzie zdać ze wszystkiego sprawę. Każdy z nas cieszy się tym konspektem, ma go, ma wolne linie do tego, by wpisać swoje przemyślenia, i zapraszam do tego, aby księgi biblijne stawały się przewodnikiem dla nas. One są, ale tym bardziej postawmy sobie za cel, że Biblię znam jak własną kieszeń, że za każdym z K5N Biblia chodzi jak cień, że na każdy problem umiem odpowiedzieć, zaczynając: tak mówi Biblia, i cytując jakiś fragment, jak to było w przypadku Jezusa, który zaraz po chrzcie, gdzie został przez Ducha Świętego wyprowadzony na spotkanie uwielbiające? Nie. Został wyprowadzony na bezludne miejsce przez Ducha Świętego. Wypchnięty na bezludne miejsce. Na jakie błogosławieństwo? Spotkał się tam z szatanem. I szatan go kusił, gdy Jezus przez 40 dni niczego nie spożywał. Po tych dniach zbliżył się szatan, aby go kusić. Tydzień temu mieliśmy chrzest. Dzisiaj, kiedy zakończymy spotkanie, zobaczymy sobie kilka zdjęć z chrztu. Do was to się odnosi, nowe ochrzczenie, że teraz raczej spodziewajcie się pustyni i tego, że was Duch Święty wypchnie, ale na kuszenie. My też wszyscy tego możemy się zawsze spodziewać, bo Biblia mówi, że diabeł zostawił Jezusa do czasu. Do czasu. Ale Jezus też pokazał nam pewną rzecz, gdy był kuszony. Zawsze na każdą pokusę odpowiadał: napisano. I cytował z Biblii, ze Starego Testamentu, fragment, który napisano. My możemy cytować ze Starego i z Nowego Testamentu, ale niech nas łączy to z Jezusem, że w każdej sytuacji, w tym nowym roku szkolnym, będziemy mówić: tak mówi Biblia, napisano. I tak żyć według zasad zdroworozsądkowego życia. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze, pragnę Ci z całego serca dziękować za Twoją miłość, jaką masz dla nas. Czytając Twoje słowa, te wynurzenia kaznodziei Salomona o niepewności życia, o przelotności życia, o ulotności wszystkiego, o marności, Panie, po prostu muszę powiedzieć, że no, w pięknym świecie nas umieściłeś i w pięknej rzeczywistości. Ale ponieważ tak postanowiłeś, żeby niektórych rzeczy nie było nam dane znać, żeby niektóre rzeczy pozostawały dla nas niepewne, Panie, akceptujemy to, co Ty czynisz, ale też akceptujemy każdą Twoją zdrową zasadę. Chcemy według niej żyć. A Ty, Panie, sam rozjaśniaj nam nasze oczy. Otwieraj nam oczy na to, co Twoje Słowo mówi. Tak byśmy to, co w tym Słowie jest napisane, stosowali w życiu. Amen.
dzisiaj przed zbieraniem kolekty chciałbym się podzielić dalszą częścią tego naszego kursu finansowego, który prowadzimy na nauczaniu dzieci. Oczywiście pamiętajmy, że ten cały kurs jest w kontekście biblijnych zasad dotyczących finansów. W 1904 roku w Walii miało miejsce takie wielkie przebudzenie. Około 100 tysięcy nowo nawróconych osób trafiło do kościoła katolickiego. Zmieniły się pewne stosunki społeczne w całym kraju. Były kraje przemysłowe, górnicze. Górnicy przez miasto nadmiar zaczęli się modlić. Zaczęli inaczej odnosić się do zwierząt, które pracowały w kopalni. Koni nie wiedziały, o co chodzi. Koni ich jedni, nie da się. Dopiero w jakimś czasie nauczyli się tej nowych warunków pracy. Puby były zamykane, tam na spotkaniach uwielbieniowych, na spotkaniach modlitewnych były tłum. Kolejnym efektem tego było to, że zostali posłani na cały świat misjonarze. Głosili Ewangelię. Jeden z nich dotarł do Argentyny. I tam do Jezusa przyprowadził takiego chłopca, nazywał się Luis Palau. Dziś znany jest to łaciński, jak się tego imigrantów tam tego regionu. Ten człowiek po wielu latach, kiedy już był dorosły mężczyzna, chciał wrócić do Walii. Znaczy wrócił do Walii. Chciał wyrazić wdzięczność, chciał powiedzieć o tym, że on usłyszał o Jezusie dzięki temu, że z Walii poruszyło tak wiele osób, potrzebna jedna dotarła do niego. No i został zupełnie inny obraz społeczeństwa. Największa ilość rozwodów w historii, przestępczość, tylko 0,5%, nawet mniej osób chodziło z całego społeczeństwa do kościoła. Poruszony tym wszystkim, on później wyprodukował film, brał udział w wyprodukowaniu filmu pod tytułem Bóg nie ma znów. Przesłaniem tego filmu, jak już się domyślacie, jest to, że każde z pokoleń jest odpowiedzialne za przekazywanie dalej następnego pokolenia. Tego zabrakło uchwali. I tak samo my jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie praw Bożego Słowa, także tych dotyczących finansów. Zasad finansów. Posłuszmy księgę Przypowieści Salomona, rozdział 22, wers 6. Jeszcze stary przykład, ale wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść. On nie znajdzie, nie zejdzie z niej nawet w starość. Mamy takie przysłowie, czym skorupka do młodym miesiącem, tym na starość traci. I to mniej więcej jest to. Jeżeli nauczymy naszych dzieci, nawet ich dzieci, zasad tego, jak należy do odchodzić się z finansami, to one później będą w to wdrożone. Nie zajmą z tej drogi. I przez parę najbliższych tygodni, to jest taki jeden mikrocyk. Będziemy o tym mówić, a dzisiaj jakby robię wstęp. Będziemy mówić o tym, jak uczyć dzieci Bożych zasad dysponowania finansami. Są to trzy takie drogi. Poprzez własny przykład, musimy sami siebie uzdrawiać w tym zakresie, przekaz słowny i praktyczne doświadczenie. Myślę, że ja przeczytałem cały ten mikrocyk, to jest naprawdę fajne. Myślę, że też będziecie zachęceni. Teraz pomodlmy się. Drogi Panie, chcę Ci bardzo dziękować za to, że dysponujemy środkami swoimi, dysponujemy pieniędzmi od Ciebie. Ty jesteś twórcą wszechświata, właścicielem wszystkiego, cała ziemia jest Twoja. Ty w swojej pełności część tego dajesz nam do używania. Potrzebujemy Panie swojego błogosławieństwa, o to prosimy w imieniu Jezusa, żebyś nam go udzielał. Niech Twój lud nas prowadzi. Prowadzi finanse do kościoła. Chcemy Panie być dobrym przykładem. Chcemy Panie wydawać pieniądze mądrze. Panie, teraz uczysz, jak to robić, ale nas jeszcze pilnie. Bo my jesteśmy tylko ludźmi. Potrzebujemy tego.
Amen. Cześć, Panie, 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 Panie,